Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Chodzi nam o to, abyśmy przy planowaniu imprez, które odbywają się w Toruniu, a jest ich coraz więcej, brali pod uwagę potrzeby wszystkich mieszkańców i reagowali w sytuacjach, gdy dochodzi do ewidentnego zakłócenia ciszy.
Normy mówią jednoznacznie, są określone dla poszczególnych typów terenu.
Mamy, jeżeli chodzi o hałas, ten hałas uważany za WHO jako hałas szkodliwy, jest około 57% mieszkańców Bydgoszczy.
Toruńscy radni opozycji chcą wyposażyć Straż Miejską w urządzenia do mierzenia poziomu hałasu.
Jak samorządy radzą sobie z tymi uciążliwościami? O tym w dzisiejszej audycji. Michał Zaręba
i Adriana Andrzejewska. Zapraszamy.
Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie.
Niedawno w Toruniu odbyła się głośna impreza muzyczna, która trwała do 6 rano w motoparku. Okoliczni mieszkańcy narzekali na hałas.
Gdy dzwonili na policję, słyszeli, że impreza odbywa się za zgodą prezydenta.
Po tej sprawie głos zabrali radni opozycji.
Sylwia Kowalska, Czas Mieszkańców.
Państwo mają pomysł na to, żeby walczyć z hałasem w mieście. Co to za urządzenia miałyby być?
Chcielibyśmy, aby Straż Miejska wyposażona była w urządzenia do pomiaru hałasu. Chodzi nam o to, abyśmy przy planowaniu imprez, które odbywają się w Toruniu, a jest ich coraz więcej, brali pod uwagę potrzeby wszystkich mieszkańców i reagowali w sytuacjach, gdy dochodzi do ewidentnego zakłócenia ciszy, kiedy nie są jasno określone zasady, na jakich odbywają się pewne wydarzenia kulturalne, eventowe, koncertowe, tak abyśmy jasno wiedzieli, kiedy i na jakich zasadach dopuszczamy i do której godziny pewien poziom hałasu w mieście.
No bo teoretycznie to wszystko powinno być określone, jak się domyślam, w jakichś zezwoleniach, prawda, te imprezy, ale to nie funkcjonuje? Dochodzą do Państwa takie głosy?
Mamy takie głosy, one dochodziły do nas w zeszłym roku, kiedy w trakcie trwania ciszy nocnej bardzo często pojawiły się w naszym mieście fajerwerki. W tym roku pojawiły się głosy podczas organizacji jednego z wydarzeń przy Moto Arenie. Mieszkańcy okolic tego miejsca byli bardzo zaniepokojeni, bo po pierwsze nie zostali poinformowani, że taka impreza będzie miała miejsce i nie byli przygotowani na to, że do godziny 5-6 rano będą brali udział prawie czynny w wydarzeniu, na które nie mieli ochoty. I tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby ograniczać wydarzenia, bo świetnie, że coś się dzieje w naszym mieście, bardzo dobrze, że przyjeżdżają turyści i że mamy co im zaproponować. Ale chodzi o taką równowagę, że jeżeli coś planujemy, weźmy pod uwagę potrzeby tych osób, które najbliżej tego miejsca mieszkają. Weźmy pod uwagę to, że nie każdy ma ochotę wysłuchiwać w nocy hałasów. Takie sytuacje mają też miejsce przy rynku nowomiejskim. Mamy grupę mieszkanek, które bardzo są zaniepokojone, bo co roku zgłaszają skargi, że odbywająca się plaża gotyku doprowadza do tego, że w nocy przyjeżdżają po pierwsze tiry na Stare Miasto, które więc już wprowadzamy ciężki ruch na Stare Miasto, z konstrukcjami stalowymi, które są rozkładane w nocy bardzo często, więc jest zakłócenie ciszy. Impreza odbywa się prawie przez cały tydzień w Toruniu, chociaż mamy fantastycznie wyremontowany i przygotowany do tego miejsce na bulwarze. Więc tych wydarzeń jest kilka. Wydaje się, że w prosty sposób moglibyśmy uniknąć tego konfliktu między mieszkankami i mieszkańcami, który dzisiaj zaczyna mieć miejsce, dlatego że wiele osób ma pretensje o to, że reagujemy na te wydarzenia, które są potrzebne, nie wczuwając się w sytuację osób, dla których jest to bardzo uciążliwe i którym bardzo trudno jest funkcjonować. No wyobraźmy sobie rodziców z małymi dziećmi, seniorów. No nie każdy ma ochotę brać udział w tak częstym wydarzeniu kulturalnym i po prostu nie spać po nocach.
Maria Marcinkowska, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie nakładają na organizatorów imprez masowych obowiązku dołączenia takiej informacji o poziomie hałasu emitowanego w trakcie imprezy masowej. Ponadto jest jeszcze drugi dokument regulujący poziomy hałasu, to jest prawo ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania nadmiernej emisji hałasu. Natomiast z tego dokumentu nie wynikają żadne przesłanki prawne dla organizatorów imprez masowych, ponieważ nie można zakwalifikować urządzeń nagłaśniających używanych podczas imprez masowych jako instalacji w rozumieniu tej ustawy. Tutaj więc dostrzegamy pewne braki ustawowe, jeśli chodzi o organizację imprez masowych, czy to właśnie w prawie ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania nadmiernej emisji hałasu, czy też w prawie o organizacji imprez masowych. Natomiast zgłaszając się po zezwolenie na organizację imprezy masowej i wydając takie zezwolenie, oczywiście zezwolenie nie zwalnia organizatora imprezy masowej z przestrzegania wszystkich przepisów prawa. To jest przede wszystkim ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. To jest przede wszystkim ta ustawa, która reguluje zagadnienia dla organizatorów.
Co zmieni to, że będą te urządzenia u strażników miejskich?
Najpierw przyjrzymy się dokładnie temu, jak wydawane są zezwolenia, jakie tam są określone zasady, na ile regulujemy dzisiaj to. Organizowałam bardzo wiele imprez masowych i miałam jasno określone to, co mogę robić, w jakiej godzinie, o której mam ciszę. Było to jasno, dokładnie określone, precyzyjnie i w każdej sytuacji, kiedy cokolwiek było nie tak, były służby, które reagowały, zwracały mi uwagę. I chciałabym, żeby dzisiaj to się też tak odbywało, że jeżeli organizator dostaje zgodę na imprezę, to ma jasno określone warunki, do której godziny, gdzie, w jakiej ilości, jakie decybele mają miejsce. Dzisiaj to jest kwestia także przemyślenia, w jaki sposób ustawiamy scenę, gdzie rozchodzi się hałas. To wszystko można na etapie organizowania i planowania zaplanować.
A te urządzenia, jak rozumiem, wtedy by jakby mieszkaniec na przykład dzwonił do Straży Miejskiej, że jest za głośno, oni by sprawdzali, czy rzeczywiście są te przekroczenia, tak?
W naszej ocenie jest taka możliwość. Odpowiednie służby mogłyby reagować i w kontakcie z organizatorem, o którym dokładnie organizując jakiekolwiek takie wydarzenie, służby są poinformowane, kto to jest, mają do niego kontakt, więc mogłyby na bieżąco wpływać na charakter imprezy, wydarzenia, głośność. Nie mówimy od razu, że należy zamknąć wydarzenie, no ale miałyby jakiekolwiek narzędzie do tego, żeby podejmować jakiekolwiek środki.
Z drugiej strony można powiedzieć, że mieszkając w mieście, zwłaszcza takim, w którym dużo się dzieje, trzeba się na to przygotować, że no będzie głośno. No, jak ktoś chce ciszy, to powinien się przeprowadzić na wieś po prostu.
No tak, ale po pierwsze nie każdy ma ochotę mieszkać na wsi. Po drugie, no powinniśmy umieć szanować siebie i to, że niektórzy mają ochotę mieszkać w centrum. Zwracam uwagę, że centrum miasta to serce naszego miasta. Dzisiaj się wyludnia. Coraz mniej osób tam mieszka. Po pierwsze, warunki są niesprzyjające dla rodzin z małymi dziećmi. Seniorzy są tam, bo nie mają się gdzie już wynieść. I za chwileczkę, jeżeli w centrum naszego miasta nie będzie mieszkańców, to ono po prostu będzie umierać. Więc w mojej ocenie najpierw powinniśmy zadbać o mieszkanki mieszkańców naszego miasta, później dopiero o turystów i szukać takiego rozwiązania, które wszystkich usatysfakcjonuje. Wydaje mi się, że na to, jak dużo mamy wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, dużych koncertów i imprez, powinniśmy także zastanowić się, jak wykorzystać przestrzeń nie w centrum miasta, nie w centrum Starówki. Mamy bulwary, które świetnie się nadają na imprezy sportowe i na koncerty. Mamy hale na Jordankach, mamy duże lotnisko, więc to jest wszystko kwestia planowania, organizacji i zastanowienia się, jakie będą skutki z danego wydarzenia, a nie, że my co roku popełniamy te same błędy. Tak jest w mojej ocenie z plażą Gotyku.
A miasto może na przykład zalecić, żeby nie było za głośno, żeby organizatorzy pamiętali o tym, że dookoła mieszkańcy mieszkają, żeby nie było to za bardzo uciążliwe, to co się dzieje akurat w tym miejscu.
Oczywiście organizator powinien pamiętać, aby impreza nie była zbyt uciążliwa dla mieszkańców, aby przede wszystkim zostały zachowane przepisy porządkowe w trakcie tej imprezy. Natomiast nie dysponujemy takimi narzędziami tak, żeby w trakcie imprezy na przykład zmierzyć poziom hałasu podczas wydarzenia.
A godziny na przykład, od kiedy do kiedy taka impreza się odbywa, to jest wskazywane w takim pozwoleniu?
Tak, organizator wskazując nam imprezę i godziny, w których chciałby ją zorganizować, dostaje w zezwoleniu informację zwykle zgodną z tymi godzinami, które wskazuje, w których impreza może się odbywać. Oczywiście w tym sezonie letnim, kiedy imprez jest dużo, może zdarzyć się tak, że te imprezy trwają ponad tę umówioną ciszę nocną, czyli godzinę 22. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby te imprezy były organizowane zgodnie z zachowaniem przepisów porządkowych.
To znaczy, że mogą być dłużej niż 22, tak? Organizowane.
Są imprezy organizowane ponad godzinę 22, natomiast staramy się, żeby tych imprez nie było na tyle dużo i aby nie były one najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, aby odbywały się w różnych częściach miasta, nie były skoncentrowane tylko na przykład w obszarze centrum miasta i Starego Miasta.
Miasto weryfikuje i może weryfikować, czy organizator wypełnia te obowiązki?
Oczywiście możemy w przypadku sygnałów o tym, że nie są zachowane przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, weryfikować takie sygnały. Natomiast w przypadku przepisów o ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałania nadmiernej emisji hałasu, tutaj takich instrumentów prawo nam nie daje.
Patrole Straży Miejskiej pojawiają się kontrolnie po prostu, żeby sprawdzić.
Patrole Straży Miejskiej oczywiście, szczególnie w sezonie letnim, czyli w tym sezonie największego natężenia imprez, są wspólnie z policją, też są takie patrole łączone. Staramy się co roku zwiększać ich liczbę, aby właśnie patrolować miejsca, gdzie odbywają się imprezy, ale oprócz tego należy przypomnieć, że też na organizatorze imprezy masowej spoczywa to zadanie zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom.
A jak miasto odpowie na ten apel pani radnej Sylwii Kowalskiej, która ma taki pomysł, żeby Straż Miejska miała takie urządzenia do mierzenia takiego hałasu?
Oczywiście taki wniosek od przewodniczącej klubu Czas Mieszkańców pani radnej Sylwii Kowalskiej wpłynął do prezydenta miasta Torunia 13 lipca. Jest to wniosek o zakup i przekazanie Straży Miejskiej urządzenia do mierzenia poziomu hałasu. Pismo wpłynęło 13 lipca i na to pismo odpowiedź do pani radnej zostanie skierowana w ciągu 14 dni.
To jest realne, żeby Straż Miejska miała takie mobilne czy takie przenośne mierniki do mierzenia poziomu natężenia hałasu?
Straż Miejska może być wyposażona w różne rodzaje urządzeń.
Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
Na przykład jeśli chodzi o kwestię pomiarów stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu, to jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o kwestię pomiarów hałasu, niestety wyspecjalizowane laboratoria, akredytowane laboratoria, czy też certyfikowane, no i oczywiście Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Tutaj niestety nas w ustawie nie przewidziano, więc nie będziemy mogli dokonywać tego typu pomiarów. Z naszej strony istotne jest po prostu to, że na przykład osobie komuś zakłócony został spokój czy spoczynek nocny, czyli po prostu kodeks wykroczeń artykuł 51 i z tego tytułu podejmujemy interwencję. Jeśli chodzi o hałas, mieliśmy do czynienia z dwoma podmiotami na terenie miasta Torunia, w których współpracowaliśmy. pracowaliśmy właśnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, zostały wydane odpowiednie decyzje. Chodziło o kwestię prowadzenia działalności pod kątem wesel, czyli prowadzenia imprez okolicznościowych tak i tak dalej. To zakłócało spokój mieszkańcom. My ze swojej strony podejmowaliśmy interwencję, ale pomocnym był na pewno WIOŚ, który wskazał, że doszło do przekroczenia pewnych norm. To ta instytucja jest upoważniona do dokonywania tych pomiarów.
Masowe to jedno, ale jak samorządy radzą sobie z hałasem na co dzień?
Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia. Trzeba od razu powiedzieć, że zagrożenie hałasem to jest w miastach zwłaszcza, to jest jedno z głównych zagrożeń środowiska. Jeżeli listę rankingową byśmy tworzyli, to na pierwszym miejscu postawiłbym zanieczyszczenie powietrza, na drugim miejscu zanieczyszczenie hałasem. Ileś lat temu ta lista rankingowa była inna. Zanieczyszczenie wód bym zdecydowanie stawiał na pierwszym miejscu. Zjawisko hałasu jest wszechobecne. ogarnia nas, mieszkańców miast zwłaszcza. I jak wynika z badań, to tym głównym źródłem hałasu w miastach jest transport samochodowy, ruch samochodowy. I to jest ta główna przyczyna i w związku z tym wszelkie działania na dzisiaj powinny te najważniejsze, żeby poprawiać klimat akustyczny miast, kierować się na ograniczenie hałasu komunikacyjnego. Drugim takim hałasem w mieście to hałas przemysłowy. Do tego możemy jeszcze dołożyć hałas z komunikacyjnych tramwajowy i hałas kolejowy. Jak jest w Toruniu? Hałas tramwajowy, jak wynika z opracowania mapy akustycznej, nie stwarza zagrożenia, nie przekracza standardów, obowiązujących standardów akustycznych w mieście. Czyli na poprzedniej mapie akustycznej jednak ten problem był uchwycony. Obecnie po 5 latach nie stwierdza się zagrożeń. No myślę, że przyczyniły się do tego inwestycje. Proszę zauważyć, powstała w międzyczasie zintegrowana platforma przesiadkowa. Została przebudowana linia tramwajowa od Placu Teatralnego do Placu 18 stycznia. Nowa linia tramwajowa powstała przy Motoarenie. Powstała nowa linia tramwajowa w ulicy Gagarina z cichą nawierzchnią. Tam mamy torowisko trawiaste. To nie tylko dla estetyki, dla tego, żeby było zielone, tylko trawa, trawnik tam jest tak zaprojektowany, że on ma te zdolności tłumiące. Również i ta linia, o której mówię, wała generała Sikorskiego aż do placu 18 stycznia, ma też inne torowisko. Chcę powiedzieć, że w międzyczasie były szlifowane główki szyn na całej długości linii tramwajowych. Poprawił się tabor tramwajowy. Więc to w sumie dało ten efekt. Jeżeli chodzi o hałas kolejowy, marginalny. Powiedziałbym, on nie występuje, został zidentyfikowany, ale dotyka to niewielkiej populacji mieszkańców, którzy w najbliższych terenach głównych linii kolejowych mieszkają, czy to w ulicy Rudackiej, Grzybowej, czy Czerniewickiej. To jest, tak jak zidentyfikowano, to narażonych na hałas ponadnormatywny jest 70 osób. I jest to również problem, bo te 70 osób żyją w strefie, gdzie ten hałas niewielki, bo do 5 decybeli w takim poziomie, ale jest przekroczony. Hałas przemysłowy, powiedziałbym, że jest mniej więcej status quo. Nie jest to też wielki problem w Toruniu. Ma on raczej marginalny charakter i dotyczy wschodnich części Torunia, związany ze strefą przemysłowo-składową generalnie w rejonie Skłodowskiej Curie, wapiennej, ceramicznej. Natomiast najważniejszym problemem jest hałas samochodowy.
Beata Kępa, kierownik referatu polityki środowiskowej Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Co miasto robi, żeby uchronić mieszkańców przed hałasem?
Kwestie hałasu są bardzo trudne do ochrony, ponieważ hałasu nie widać tak naprawdę, hałas się jedynie słyszy. Miasto podejmuje szereg działań, które mają zniwelować takie ujemne skutki oddziaływania hałasu na organizm ludzki. To są działania pośrednie. Pośrednimi działaniami są na przykład remonty dróg, przebudowa dróg, zmiana organizacji ruchu, budowa nowych ekranów akustycznych. Poza tym możliwością taką dużą dla miasta, szczególnie dla miasta Bydgoszczy, jest budowa obwodnicy, która spowoduje, że część ruchu tranzytowego, który obecnie przebiega głównymi arteriami miasta, zostanie przekierowany poza miasto.
Czyli wynika z tego, że najwięcej tego hałasu generują właśnie samochody przejeżdżające przez miasto, tak?
Największy udział w tej całej globalnej hałaśliwości to jest właśnie hałas pochodzący od komunikacji i on jest najbardziej uciążliwy dla mieszkańców Bydgoszczy.
Państwo też stworzyli taką mapę akustyczną.
Mapa akustyczna jest tworzona w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska. Zawiera informacje, jaki procent ludności jest narażony na hałas w przedziałach. Mamy, jeżeli chodzi o hałas, to powyżej 55 decybeli, czyli ten hałas uważany za WHO jako hałas szkodliwy, jest około 57% mieszkańców Bydgoszczy. Nie ma niestety to przełożenia na przepisy, gdyż przepisy wprowadzają tak zwany dopuszczalny poziom hałasu, który dla dróg ogólnie jest wysoki. Z tej statystyki wynika, że jedynie 2% mieszkańców Bydgoszczy jest narażone na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Mówimy tutaj o wartości 55 dB, natomiast na terenie miast, w strefach śródmiejskich ten poziom może być wyższy. Taki jest poziom dopuszczalny z uwagi na koncentrację transportu i wielu funkcji. Dlatego ten poziom hałasu może być większy. Natomiast WHO no to są takie dane, które mówią, jaki poziom hałasu jest uważany za szkodliwy.
Czyli jest jakby dopuszczalny z normami, co nie oznacza, że jest dobry dla naszego zdrowia, tak?
WHO określa poziom 50 dB jako poziom dopuszczalny, gdzie ludzie mogą do 55 dB normalnie funkcjonować i nic się nie dzieje z organizmem. Natomiast polskie normy wskazują na wyższe poziomy dopuszczalne. One są dopuszczone przez nasze prawo, na przykład w strefach śródmiejskich, gdzie poziom hałasu może być wyższy. Natomiast to nie świadczy o tym, że ludzie w Bydgoszczy nie są narażeni na hałas. 2% mieszkańców Bydgoszczy jest narażonych na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Jest to związane z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
Czyli to są na przykład mieszkańcy jakich miejsc?
Jeżeli chodzi o narażenie, najbardziej narażeni są mieszkańcy, którzy mieszkają wzdłuż głównych arterii Fordońska, Kardynała Wyszyńskiego, Grunwaldzka, Szubińska.
Monika Szudzikowska, dyrektor Wydziału Środowiska Urząd Miasta Włocławek. Działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska przed hałasem we Włocławku odnoszą się do sporządzenia map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku oraz uwzględnienia zapisów dotyczących terenów faktycznie zagospodarowanych pod zabudowę mieszkaniową w pracach nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Mając takie dokumenty, państwo są w stanie stwierdzić na przykład po prostu, jak rozumiem, gdzie jest największy hałas, tak? I potem temu przeciwdziałać w jakiś sposób.
Tak. W tym roku przystąpiliśmy do aktualizacji mapy akustycznej we Włocławku i ze sporządzonej aktualizacji wynika, że włocławianie nie są narażeni na dokuczliwy hałas. Najbardziej odczuwalny w naszym mieście jest hałas drogowy. Należy jednak podkreślić, że po oddaniu do użytku pobliskiej autostrady A1 wielkość powierzchni miasta oraz ilość mieszkańców narażonych na przekroczenie norm hałasowych znacznie spadła. Dalsza poprawa będzie możliwa po zrealizowaniu planowanych remontów i modernizacji dróg, a stopniowy rozwój i poprawa komunikacji zbiorowej oraz zwiększenie liczby ścieżek rowerowych także przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości akustycznej w mieście. Natomiast hałas kolejowy i przemysłowy to są zjawiska marginalne we Włocławku.
Nie wiem, czy są aktualne te analizy. Około 14% mieszkańców Torunia narażonych jest na hałas drogowy, przekraczający ustalone normy.
To znaczy nie tak całkiem. W terenach eksponowanych na hałas. Natomiast dopuszczalne normy są różne dla różnego typu terenów. Dla terenów chronionych inna jest norma, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, terenów przebywania dzieci i młodzieży. I narażonych na hałas ponadnormatywny jest 1400 mieszkańców Torunia, czyli to jest około 2,4%. Mówię, jeżeli chodzi o hałas, ten normy dzienno-wieczorno-nocnej i około 1% mieszkańców Torunia dla pory nocnej. Czy to jest dużo, czy to mało? No najlepiej jakby było, żaden z mieszkańców nie jest narażony na ponadnormatywne poziomy hałasu komunikacyjnego. I w czasie trwania realizacji programu ochrony przed hałasem wynikającym z wyników poprzedniej mapy akustycznej, mimo wielu realizacji, wielu zadań, to nie poprawiła się sytuacja. Dlaczego? Przybyło wiele, wiele samochodów. Bo hałas komunikacyjny to jest prosto zidentyfikować. Im większe natężenie ruchu, im większy udział w strumieniu pojazdów ciężkich, tym większa emisja hałasu. W zachodnich miastach, w zachodnich państwach obserwujemy trend, że ilość samochodów zmniejsza się. No my jesteśmy na tym etapie, gdzie jednak przyrasta ta ilość samochodów. Mimo przebudowywania układu komunikacyjnego miasta, to zagrożenie hałasem ponadnormatywnym w dalszym ciągu istnieje.
rain all my life. I've been playing games. We can try to hide it. It's all the same. I've been losing one day at a time.
Miasto może zrobić, żeby zmniejszyć te normy, żeby je obniżyć, żeby mieszkańcom w tym rejonie żyło się lepiej, skoro wie, że są te przekroczenia?
Można dużo. Trzeba działać kompleksowo. Nie można się skupić na jednej sferze działań, tylko to muszą być jakby trzy płaszczyzny. Płaszczyzna inwestycyjna, czyli środki techniczne, organizacyjno-prawna i trzecia sfera edukacyjna. No tak, wtedy dopiero można uzyskać pożądany efekt. Najważniejsza, najbardziej kosztowna to jest ta sfera techniczna. No, miasto postawiło przede wszystkim na przebudowę układu komunikacyjnego, żeby wyprowadzić z tych terenów zabudowy chronionej jak największy strumień pojazdów, bo on generuje hałas. Bo tak jak wyniki badań wskazują, największy poziom hałasu, największa strefa zagrożeń i poziom zagrożeń występuje przy głównych trasach komunikacyjnych miasta. Ameryki nie odkrywam, to jest oczywiste, drogi krajowe, to jest jako pierwsze i zasadnicze, czyli cały ciąg szosy Lubickiej, ulicy Lubickiej, ulica Skłodowskiej-Curie, Bydgoska, przy Kaszowniku, no, Grudziądzka, no, nie odkrywam Ameryki, to jest oczywiste, bo tu jest największy strumień pojazdów. Trzeba dokończyć przebudowę układu komunikacyjnego. Zresztą takie zadania były wpisane w program ochrony przed hałasem tej pierwszej edycji i jestem przekonany, że w ten realizowany do końca czerwca przyszłego roku kolejny program ochrony przed hałasem zdecydowanie postawi na zakończenie przebudowy układu komunikacyjnego, czyli dokończenie trasy średnicowej, trasy staromostowej, trasy wschodniej. To jest jakby zasadnicze. Więc wyprowadzić jak najwięcej pojazdów ze strefy zamieszkania, bo to są tereny chronione. Ale to nie jest jedyne. Remont, przebudowa dróg jest bardzo ważna. Zmiana nawierzchni, zmiana, poprawa płynności ruchu, jak najmniej hamowań i startów, jak najmniej zatrzymań, płynny ruch. To jest ta strefa, no, jak nie ma ograniczenia prędkości, kontroli prędkości, ciche nawierzchnie, ograniczenie taboru ciężkiego. To są te zadania techniczne. Jak się nie da, trzeba ekrany. No ja jestem przeciwnikiem ekranów akustycznych. W miastach jest to zło konieczne. Nie jest to element architektury miasta, a na pewno w Toruniu pożądany. To nie jest nic pięknego, nic ładnego, mimo że tam można nadać im kształty, formę, obsadzić roślinnością. To jest zawsze coś, co wprowadza dysharmonię w krajobrazie miasta. Ale również jedyny sposób ograniczenia hałasu. Bo program ochrony przed hałasem ma określać takie zadania, które zlikwidują przekroczenie norm w tych terenach chronionych. To jest zasadniczy cel. Ale nie tylko taka droga. Uważam teraz w tym okresie miasto w tym kierunku idzie, żeby zmieniać organizację ruchu, zatrzymać część zbędnych pojazdów samochodowych, które pałętają się po mieście, budując parkingi. Park and Ride. chcemy, zapraszamy mieszkańców sąsiednich gmin, przyjeżdżajcie do Torunia, korzystajcie z jego atrakcji, z jego zasobów, ale zostawcie swoje samochody na rubieżach, na rogatkach, wsiądźcie w transport zbiorowy i jedźcie do centrum. To jest jakby ten kierunek. E-mobilność to jest jakby kolejny kierunek przejścia z autobusów starej generacji na elektryczne. To jest zarówno dla ochrony powietrza, ale również i cichy tabor. Miasto myśli o ciekawym rozwiązaniu, które już jest stosowane w wielu miastach europejskich, zaczyna startować w Polsce, takim systemie organizacyjnym wypożyczania samochodów, wypożyczalni samochodów, zostaw swój, nie ruszaj, nie wjeżdżaj z garażu, korzystaj z samochodu elektrycznego wypożyczalni. Dalej, organizacja ruchów poprzez odpowiednie ograniczenia tam, gdzie ten transport samochodowy, komunikacja jest niepożądana, bo generuje hałas, no i nie tylko. Bardzo ważną sferą i myślę, że niedocenianą, niezauważaną, to jest ta sfera planowania przestrzennego, zagospodarowania przestrzennego, bo tam dobrze planując tereny, funkcje i określając standardy w planach zagospodarowania przestrzennego i później w decyzjach budowlanych, tam się albo dopuszcza do tego, że powstanie zjawisko zagrożenia hałasem, albo się już go przechwytuje na starcie. A najtaniej jest właśnie nie dopuszczać do powstawania przyczyn, niż później likwidować skutki tego. I obserwuję, nie zawsze to jest takie proste i oczywiste. Tereny już są pozagospodarowane, zajęte, ale dla mnie pozytywnym takim terenem, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na takie właśnie działania, to jest osiedle Jar, gdzie jest strefowanie. Proszę zauważyć, przy drodze 91, która będzie generowała hałas, czy chcemy, czy nie chcemy, gdzie będzie węzeł z trasą wschodnią, lokalizujemy bezpośrednio strefę komercyjną, przemysłową, która nie jest objęta ochroną przed hałasem, ale to też jest działalność komercyjna niehałaśliwa. Ona będzie tą strefą buforową, będzie tym ekranem akustycznym dla stref zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, jednorodzinnej itd. Dla mnie takim osiedlem jest Włocławska. Proszę też zauważyć, przy ulicy Łódzkiej ta pierwsza strefa, ta pierwsza pierzeja, to są właśnie z mieszkaniami właścicieli, a dopiero później idzie mieszkaniówka. Nie tak jak na Rubinkowie, gdzie Piskorskiej 1 jest ekranem akustycznym dla Piskorskiej 3, Piskorskiej 2 ekranem akustycznym dla Piskorskiej 4. Planowanie to również odpowiednie odległości od źródeł hałasu dla funkcji chronionych. To daje możliwość tworzenia stref izolacji, zieleni izolacyjnej na przykład. Nie wolno przeceniać, że zieleń tak mocno tłumi hałas, ale jak jest odpowiednia szerokość, to można tworzyć pasy zieleni różnopostaciowej, zimozielonej, drzewa, krzewy, różnej formacji, wysokości. Mamy w Toruniu takie przykłady. Dla mnie takim przykładem takiego wzorcowego pasa zieleni izolacyjnej przed hałasem to jest na Rubinkowie od ulicy Jamonta w kierunku wschodnim. Ten pas jest dosyć szeroki, ładnie się już w tej chwili rozbudował i na pewno swoją funkcję ochrony akustycznej pełni.
Co Bydgoszcz robi, żeby walczyć z hałasem?
Jeżeli chodzi o miasto, to czekamy obecnie na budowę północnej obwodnicy, która odciąży Bydgoszcz z ruchu tranzytowego. Natomiast wewnątrz aglomeracji podejmowanych jest szereg takich działań, które mają na celu zredukować hałas. Od remontów i przebudowy dróg poprzez stawianie ekranów akustycznych tam, gdzie jest to niezbędne. To jest, jeżeli chodzi o hałas komunikacyjny. Natomiast jeżeli chodzi o hałas szynowy, to jest wymiana szyn, to jest szlifowanie szyn, to jest wymiana starego taboru tramwajowego. I oczywiście miasto także podejmuje takie działania, które nie są związane z działaniami twardymi. Jest to edukacja ekologiczna. W Polsce panuje trend, który jest widoczny w Bydgoszczy, że bardzo wiele osób zamiast korzystać ze środków transportu publicznego lub własnego samochodu korzysta z roweru. Rowery są bezpieczne i dlatego też miasto stawia na rozwój ścieżek rowerowych. Idzie to bardzo powoli, bo ponieważ te ścieżki są głównie budowane przy remontowanych albo budowanych ulicach, Natomiast widać różnicę sprzed 10 lat, a teraz, gdzie ilość ścieżek i wytyczonych traktów dla rowerzystów jest znacznie większa.
Państwo też pracują nad nowym planem.
Program ochrony środowiska przed hałasem jest sporządzany na podstawie mapy akustycznej. Mapa jest sporządzona co 5 lat. Wiemy, jakie są jeszcze punkty zapalne, jeżeli chodzi o hałas, i w nowym programie ochrony środowiska będziemy się właśnie zajmowali tymi zagadnieniami związanymi z takimi hotspotami.
Co więcej można zrobić właśnie w tym programie? Jakie działania jeszcze podjąć oprócz tych, które pani wymieniła?
Wydaje mi się, że większy nacisk powinniśmy położyć na edukację ekologiczną, gdyż często ludzie mówią, że to droga hałasuje, a tak naprawdę droga sama w sobie nie wydziela żadnego hałasu. Po drodze poruszają się samochody. To my dokonujemy takich wyborów, czy jedziemy samochodem, komunikacją publiczną, czy też rowerem. Mam nadzieję, że po budowie obwodnicy będzie można popracować z naszą społecznością nad zmianą zachowań, jeżeli chodzi o hałas, i rezygnowanie jednak z samochodu na rzecz komunikacji publicznej, która z roku na rok jest coraz lepsza, bądź przesiadaniem się na rower.
Włocławek, jak pani wspomniała, przygotowuje ten program. Co on ma dać i jakie może nowe założenia, nowe rzeczy się w nim znajdą, które będą pomagały w walce z hałasem?
Program ochrony środowiska przed hałasem zgodnie z obowiązującymi prawem prezentuje kierunki działań i proponowane rozwiązania w celu ograniczenia nadmiernego poziomu hałasu pochodzącego z głównych jego źródeł. Będzie zawierać zapisy zmierzające do poprawy klimatu akustycznego miasta, w tym do nadzorowania przestrzegania standardów akustycznych przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi, zakładami przemysłowymi oraz inne podmioty, które są odpowiedzialne za emisję hałasu do środowiska.
Czyli co, no nie wiem, będzie zobowiązywał do tego, żeby sprawdzać, jak oni przestrzegają tych norm, tak? Jak to w praktyce wygląda?
Będzie wskazywał kierunki, jakie realizować, natomiast wydawane przez nas decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu określają, jakich wartości przedsiębiorcy nie powinni przekraczać.
Jeżeli są takie miejsca, na przykład szczególnie ruchliwe, mówimy tutaj o drogach, państwo stawiają jakieś ekrany akustyczne, a może jakieś też takie naturalne bariery ochronne w postaci drzew, jakichś krzewów, jak to wygląda?
To jest tak, w związku z tą bieżącą rozbudową czy modernizacją dróg i ulic stosowana jest jako taki skuteczny element dźwiękochłonny roślinność. Ta zieleń izolacyjna jest stosowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych i skutkuje zmniejszeniem uciążliwości ze względu na takie dobre rozpraszanie i absorpcję tych wysokich częstotliwości przez tą przydrożną zieleń. Natomiast ekrany akustyczne, dobrze zaprojektowane i wykonane, są oczywiście jednym z najskuteczniejszych rozwiązań redukujących hałas. Natomiast ich stosowalność na terenie miast jest warunkowa i wynika po pierwsze z dostępności terenu, jak i wzajemnego położenia źródła hałasu i odbiorcy. Ekrany akustyczne mogą być stosowane tam, gdzie warunki na to pozwalają i gdzie inne środki techniczne nie dają takiej pożądanej ochrony przed hałasem. I tam, gdzie jest akceptacja społeczna, bo też nie wszyscy mieszkańcy sobie życzą takich ekranów akustycznych. Przykładem takiego ekranu, który był pożądany i miał dobre warunki techniczne, to jest ekran wzdłuż drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.
Czy jakieś jeszcze działania państwo planują, żeby ograniczyć ten hałas w mieście?
Hałas w mieście akurat we Włocławku nie jest szczególnie uciążliwy, w związku z tym jakichś szczególnych, jakichś nadzwyczajnych działań nie planujemy.
Kiedy miasto albo inwestor musi postawić ten ekran akustyczny?
Na etapie rozpoczynanych inwestycji to są decyzje środowiskowe. To jest jednoznaczne. W decyzji środowiskowej określa się, jakie będzie zagrożenie z tej trasy akustycznej, a uciążliwość nie może przekraczać poza zasięg tej inwestycji, czyli jeżeli są już wyliczone, z wyliczeń wynika, że będą przekroczone normy hałasu, no to trzeba je na granicy tego pasa drogowego na przykład przechwycić. I wtedy, czy to wały ziemne, czy ekrany akustyczne, czy odpowiednie nawierzchnie, czyli to jest oczywiste. Gorzej, jak już jest droga, no to tutaj są już i ona jest uciążliwa, to ten program ochrony przed hałasem wskazuje, szuka tych rozwiązań, albo ograniczenie prędkości, albo wymiana nawierzchni na cichą, a czasami trzeba i iść w kierunku zwiększenia izolacyjności ścian, otworów okiennych. No, takie rozwiązania trzeba stosować. Normy mówią jednoznacznie, są określone dla poszczególnych typów terenu, określone normy hałasu tego średniego. Ja cały czas podkreślam, że mówimy o hałasie średnim, nie chwilowym, emitowanym w jakimś tam momencie, tylko uśrednionym dla pory dzienno-wieczorno-nocnej i oddzielnie dla nocnej. One są normy określone od komunikacji i od źródeł punktowych. Najbardziej rygorystyczne są normy dla terenów uzdrowiskowych w Polsce. To jest na przykład dzienno-wieczorno-nocne, to jest 50 decybeli. A najbardziej łagodne są dla stref śródmiejskich miast, gdzie jest 68 decybeli w dzień, a w nocy odpowiednio od 45 decybeli do 60 decybeli. A co to jest 60 decybeli? Mam tu przed sobą skalę. 60 decybeli to już jest włączony telewizor. Autobus w ruchu miejskim to jest około 90 decybeli. I teraz, jeżeli stanie budynek bezpośrednio przy pasie drogowym, przy krawędzi, no to siłą rzeczy taki hałas występuje. Trzeba szukać rozwiązań albo technicznych, albo organizacyjnych.
Cały czas jakaś grupa osób jest narażona na ten hałas. Czy jest to możliwe, żeby te statystyki były na zero? Żeby można było powiedzieć, że w Toruniu nikt nie jest narażony? Czy miasto dąży do tego? I jeżeli tak, to do kiedy?
To jest kierunek, uważam, że to będzie praca stała. Może się zmienić, kiedy nastąpi ten moment, kiedy ilość samochodów zacznie spadać. To jest jakby pierwsze docelowo. Natomiast jeżeli nawet się wygasi, jakieś źródła hałasu pojawiają się nowe, siłą rzeczy. I tam znowu trzeba nad tym pracować. Podejrzewam, że to będzie praca ciągła, aczkolwiek kierunek powinien być taki, że ten procent populacji narażonej na przekroczenie norm powinien się zmniejszać. I co jest ważne, żeby likwidować te zagrożenia najwyższe, tam gdzie są przekroczenia nie do 5 decybeli, a powyżej 5, bo i takie są, czy nawet powyżej 10, gdzie są jednostkowe.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Michał Zaręba
i Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.
Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Patrzymy tylko w dobrą stronę i sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć.